kto jest ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa bardzo gorąco, nie tylko tak właśnie, powiedziałbym serdecznie, ale także gorąco pod względem temperatury, która jest na zewnątrz i która jeszcze wzrośnie w ten weekend. Zapraszam, byśmy teraz pochylili się nad tym, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, a więc przekazem naszej wiary. Wiara wymaga zrozumienia, domaga się tego, bo wiara ma być rozumna, a nie bezrozumna. Rozum otrzymaliśmy od Boga po to, żeby go używać i dlatego właśnie ten przekaz od punktu 1803 do punktu, no zobaczymy którego. Dzisiaj rozpoczynamy mówienie o cnotach. To święty Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale mówi: wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. A więc cnoty. Cnota jest dyspozycją trwałą do czynienia dobra. trwała dyspozycja do czynienia dobra, czyli coś, co nas do dobra pociąga, pozwala cnota osobie nie tylko spełniać dobre czyny, ale dawać z siebie to, co najlepsze, i to jest zupełnie naturalne, kiedy prowadzimy życie cnotliwe, to znaczy takie, które powoduje, że mamy naturalną skłonność do wyboru dobra, czynienia dobra. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami dąży do dobra, zabiega o dobro, wybiera dobro w konkretnym działaniu. Kiedy ma przed sobą jakiś wybór, w sposób naturalny wybiera dobro. I na tym właśnie polega cnotliwość, a nie tylko na jakichś takich wybiórczych przymiotach, tylko stała dyspozycja do czynienia dobra, bo celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Boga. Upodobnienie się do Boga. Czytamy, że Pan Bóg stworzył nas na obraz Boży, na swój obraz nas stworzył. Więc na obraz Boży stworzeni są wszyscy ludzie. Każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży. Ale teraz pytanie jest takie, kto idzie drogą upodobnienia się do Boga? Im bardziej oddalamy się od Boga, tym mniej stajemy się do Niego podobni, prawda? Jak się oddalamy, to mniej stajemy się do Niego podobni. A jak się przybliżamy, to bardziej stajemy się do Niego podobni. Więc żeby człowiek stał się podobny do Boga, musi żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami i pracować nad sobą. Praca nad sobą. W ten sposób człowiek oczyszcza się z wad, a zyskuje cnoty. I wtedy nie jest już tylko człowiekiem stworzonym na obraz Boży, ale przechodzi do stanu nadpodobieństwo, ponieważ działa w nim łaska Boża. Zatem zobaczcie, że na obraz Boży jesteśmy wszyscy stworzeni. Ale jeśli zbliżamy się do Boga, pracujemy nad sobą, zachowujemy przykazania, o czym Chrystus mówi, to wówczas stajemy się do Boga podobni, upodabniamy się do Niego. Natomiast jeżeli nie zachowujemy przykazań, oddalamy się od Boga, nie pracujemy nad sobą, tylko jakim mnie, Panie, stworzyłeś, takim mnie masz, albo wręcz no właśnie oddalamy się od Boga, no to wówczas tracimy to podobieństwo, czyli zupełnie zamazujemy w sobie to, co otrzymaliśmy. Stajemy się taką zupełnie kimś niepodobnym. Niepodobnym do Boga, czyli jakby tracimy rysy Boga w sobie. One zniekształcamy siebie, zniekształcamy swoją tożsamość. Przestajemy wiedzieć, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest cel naszego życia, skąd wychodzimy. Bo jeżeli tracimy tożsamość, no to właśnie przestajemy rozumieć zasadnicze sprawy w swoim życiu i jesteśmy jak dmuchawce, latawce wiatr, prawda? Unoszące się na wietrze. Ktoś dmuchnie w jedną stronę, to my lecimy. Ktoś dmuchnie w drugą stronę, to my lecimy. Ktoś dmuchnie emocjami, to my się już unosimy, że właśnie bodziec wywołuje w nas odpowiednią reakcję, taką, jaką chce ten, który dmuchnie. I już się elektryzujemy, już się jeden na drugiego puszy, już jeden na drugiego krzyczy, już wyzywa, już do rękoczynów dochodzi. Bo stajemy się ludźmi emocjonalnymi, a nie rozumnymi, i emocjonalnymi takimi, którzy nie potrafią emocji utrzymać na wodze, tylko jesteśmy targani namiętnościami wtedy. Dlatego, że nie pracujemy nad sobą, że nie zachowujemy przykazań Bożych i odchodzimy tym samym też już od Boga, oddalamy się od Niego. A to nie prowadzi do życia cnotliwego, czyli do takiego życia, w którym mamy trwałą dążność, dyspozycję do czynienia dobra. Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia, kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Rozum i wiara. I ten rozum i wiara, mówił Jan Paweł II, nigdy dość o tym przypomnieć, są jak dwa skrzydła, na których wznosimy się, by poznać prawdę. Rozum i wiara. I dlatego właśnie cnoty ludzkie zapewniają pewność, radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Dobrowolnie. Oczywiście też cnoty moralne zdobywa się wysiłkiem człowieka. Praca nad sobą. I to jest też nasze zadanie, żeby w sobie to wypracowywać, tak jak sportowiec przygotowujący się do zawodów wypracowuje w sobie umiejętności na skutek własnej wytrwałości, codziennych ćwiczeń, czego dzisiaj jakby też tym, którzy nie zajmują się na przykład sportem czy muzyką, gdzie muszą codziennie ćwiczyć grę na instrumencie, czy kształcenie głosu, czy jeszcze jakieś inne umiejętności. Zobaczmy, że to później jest czymś zupełnie też naturalnym, pewne zdolności, które w sobie wypracujemy, ale nad tym trzeba pracować. Jeżeli nad tym nie pracujemy, to samo się nic nie zrobi. Same to rosną, jak wiemy, na grządkach gdzieś w ogrodzie, to chwasty wyrastają. I tutaj ani jakby susza nie przeszkadza, ani powódź, deszcz nie przeszkadza. Chwast jakoś tak rośnie, zupełnie. Każde warunki są dla niego dobre. A żeby, zobaczcie, wyrósł piękny kwiat, czy jakiś owoc, czy coś takiego, co jest szlachetne i pożyteczne. Niestety, ale to wymaga także jakiegoś trudu, czasem wyrzeczeń. Tak jak sportowiec też podejmuje różnego rodzaju wyrzeczenia po to, żeby coś w życiu osiągnąć w dyscyplinie, której oddaje swoje umiejętności, swoje życie, swój czas, przyjemności różnego rodzaju. Oddaje po to, żeby osiągnąć coś w tej dziedzinie. I nie myślmy, że w naszym życiu duchowym jest inaczej, że możemy nie zrezygnować z czegoś, że możemy być tacy, powiedziałbym, letni w pracy nad sobą, że dzisiaj mi się nie chce, jutro też mi się nie chce, pojutrze, a to może za tydzień zacznę. To jakby nic nie da w pracy nad sobą. Potrzebna jest ta systematyczność i wytrwałość. I dlatego też i bycie we wspólnocie może pomóc, i patrzenie na drugiego może pomóc, dlatego że cnoty innych ludzi, powiedziałbym, też napełniają nas wonnością. Dlatego obcowanie z człowiekiem, który ma cnoty, który właśnie ma taką dyspozycję do czynienia dobra, pomaga zdobywać cnoty przeze mnie. Jeżeli przebywasz, jesteś z kimś, kto jest pobożny, możesz stopniowo także zyskać pobożność. Tak samo dzieje się ze wszystkimi cnotami, dlatego że cnoty innych ludzi napełniają wonnością, czyli wydają woń, tak jak kwiaty wydają woń, prawda? Czujemy fiołki. Ojciec Pio pachniał fiołkami, jak był duchowo obecny gdzieś, to właśnie taki zapach był, ale to jest też zapach cnót, które człowiek posiada, i wówczas jakby też przebywając z nim, z jakim przestajesz, takim się stajesz, mówił święty Jan Paweł II. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli przestajesz z człowiekiem cnotliwym, czyli takim, który ma trwałą dyspozycję do czynienia dobra, w sposób naturalny czyni dobro, bo to jest jego dyspozycja, to jest jego zdolność, to jest jego trwała postawa. Tak na tym właśnie polega cnotliwość, to ty też uczysz się właśnie tego, tej postawy tego człowieka. A jeżeli zadajesz się z człowiekiem, który ma wady, no to możemy powiedzieć, że jeżeli nie zdefiniujesz tego jako wadę, no to zaczniesz nabierać też postawy trwałej do czynienia, do wyboru złego i wówczas rozpalamy się namiętnościami, emocjami i nabieramy wad. A zatem zobaczmy, jeżeli na przykład widzę czyjąś pracowitość i cieszę się, że ten człowiek jest pracowity, to staram się naśladować takiego człowieka. Ale u kogoś innego widzę chorobliwą ciekawość. Bo ciekawość może być też czymś dobrym, dlatego że mnie pobudza do poznawania czegoś. Ale mogę być wścibski i ciekawski, a to jest wada. W związku z tym, jeżeli widzę u kogoś ciekawość w takim znaczeniu wady, nie osądzam tego brata, ale uważnie patrzę, czy ja sam nie jestem ciekawski, chorobliwie jakiś taki wścibski. I jeżeli zobaczę, że jestem, to definiuję to, nazywam to i staram się pozbyć tej wady. Ale jeżeli widzę u siebie tylko cnoty, a u innych tylko wady, i nie zwracam przy tym uwagi na własne wady, ale je usprawiedliwiam, mówiąc, jestem lepszy od tego człowieka i od tego i od tamtego, to koniec, to zginąłem. To zginąłem. Bo pycha kradnie cnotę. Pycha powoduje, że jakby no, wysysa ze mnie cnotę. Wysysa ze mnie tę trwałą dyspozycję. Na nic to, że czynisz dobro, jak się tym pysznisz i uważasz się za lepszego od innych. Pycha kradnie to wszystko. Jest złodziejem cnoty i wszelkiego dobra. Dlatego popatrzmy, że kiedy inni ludzie mogą być dla nas lustrem. Patrząc na innych widzimy siebie, a inni widzą nasze wady, i uczymy się też przeglądać. Nie po to, żeby osądzać, ale po to, żeby samemu nabierać cnoty, a pozbywać się wad. To jest właśnie to. I cnota, kiedy będziemy, nie zawsze musimy skupiać się w swoim życiu duchowym też na zacinaniu zębów i wyzbywaniu się wady, tylko jeżeli jesteś zazdrosny, to wówczas zamiast zacięcie pracować nad tym, żeby wyzbyć się zazdrości, stań się hojny, stań się człowiekiem, który zacznij jakby podsycać w sobie to, co jest przeciwieństwem zazdrości, a więc jakąś taką hojność serca. Otwartość do drugiego człowieka, zaufanie ku drugiemu człowiekowi. Tak? Więc nie tylko skupiamy się na tym, żeby coś wyplenić, ale żeby coś zasadzić, żeby coś urosło, a nie tylko, żeby zostało puste pole, wypleniona wada. Bo później, kiedy urośnie ta cnota, to wada zacznie się zmniejszać, dlatego że cnota będzie rosła, która jest przeciwieństwem tej wady, która w nas jest. I to też jest sposób na jakby to nasze życie duchowe i pielęgnowanie tego ogródka, uprawianie tego ogródka, którym sami jesteśmy. Popatrzmy na siebie jak na ogród, gdzie w ogrodzie są różne i kwiaty, i rośliny, drzewka jakieś, no nie wiem, co tam jeszcze. Niech każdy sobie pomyśli, jak ma jakiś ogródek, działkę czy coś, to co tam ma. No i zobaczcie, że że o wszystko tam trzeba się zatroszczyć. Każde też ma jakieś drzewko, ma swoje kwitnienie i owocowanie w określonym czasie, prawda? Bielenie drzewek jest w określonym czasie, sadzenie jest w określonym czasie. No wszystko ma swój czas. Właśnie. Tak jak w przyrodzie. Więc cnoty, czyli trwałe postawy, stałe dyspozycje, które regulują nasze czyny i pozwalają wybierać dobro. I teraz mamy tak zwane cnoty kardynalne. Cztery cnoty, które odgrywają podstawową rolę. Dlatego nazywa się je kardynalnymi, bo są takie podstawowe. Wszystkie inne cnoty jakby są przyporządkowane tym czterem, dlatego to jest taki główny podział. Cnoty kardynalne, podstawowe. I jak może pamiętamy z katechezy, są to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. I czytamy w Księdze Mądrości, jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jest to dziełem, jej to dziełem są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Więc te cnoty kardynalne zostały wymienione w 8 rozdziale Księgi Mądrości w wersie 7. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Cnoty te także występują w wielu miejscach Pisma Świętego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej okoliczności, a okoliczności w życiu bywają różne, naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Tak? A zatem moje prawdziwe dobro i środki do czynienia tego dobra, bo nie możemy osiągać dobra przy pomocy złych czynów. Nie możemy osiągnąć dobra przez zabicie kogoś. Nie możemy osiągnąć dobra kobiety przez zabicie, dziecka na przykład. Bo nie możemy złymi środkami osiągać dobra. I tutaj na tym właśnie to polega też ta roztropność. Tak? Wybór prawdziwego dobra i wybór właściwych środków do pełnienia dobra. Człowiek rozumny na kroki swe zważa. Mówi Księga Przysłów. Człowiek rozumny na kroki swe zważa. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić, mówi Piotr Apostoł w swoim liście. Roztropność jest prawą zasadą działania. Nie należy jej mylić z nieśmiałością, bo roztropność nie ma nic wspólnego z byciem nieśmiałym. Nie należy mylić ze strachem. Nie należy mylić z udawaniem, nie należy mylić z dwulicowością. Roztropność to jest woźnica cnót. Przez roztropność woże inne cnoty, kieruje bowiem innymi cnotami, wskazuje zasadę, wskazuje miarę cnót. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. A więc patrz tego prawdziwego dobra, które jest. Nie zadowalaj się dobrem jakimś cząstkowym, tylko tu i teraz. Patrz na koniec. Na tym właśnie polega roztropność. Dzięki tej cnocie przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić i zła, którego należy unikać, o czym mówiliśmy sobie przy osądzie sumienia. A więc roztropność, ta woźnica cnót, tak to sobie zapamiętajmy. Sprawiedliwość jako ta kolejna cnota, która polega na stałej, trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu to, co im się słusznie należy. A więc zobaczmy, na czym polega sprawiedliwość. Oddanie każdemu, co mu się słusznie należy. To, co boskie, Bogu. Co cesarskie, cesarzowi. Tak mówi Jezus. I bliźniemu to, co należy do bliźniego, co mu się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest właśnie cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego, do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która jakby też zakłada poszukiwanie dobra wspólnego, która zakłada bezstronność względem osób, która zakłada dobro tego człowieka. Jeżeli Bóg pragnie dobra dla każdego z nas, Bóg, który jest sprawiedliwy, to czy ja mogę pragnąć czegoś złego dla mojego bliźniego? Jeżeli nazywam się człowiekiem religijnym, jeżeli mój Bóg chce zbawienia tego człowieka, tego grzesznika, na którego ja patrzeć nie mogę, to może nie potrafię na niego patrzeć, ale nie mogę mu życzyć zła. Rozumiemy to. Ja nie muszę mieć przyjemności patrzenia na kogoś, kto mnie denerwuje. Ale ja nie mogę chcieć dla niego zła. Ja muszę chcieć dla niego dobra. Bo dobra pragnie Bóg, w którego ja wierzę, którego ja wyznaję, który mi przebacza, który mówi, do którego zwracam się Ojcze i gdzie codziennie wypowiadam modlitwę: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc zobaczmy, co innego jest jakby moje nastawienie i moje emocje. Ktoś naprawdę może mnie denerwować i ja nie mam obowiązku przebywania z tą osobą, żeby to było dla mnie przyjemne. To może być dla mnie przykre przebywanie z jakąś osobą, ale ja nie mogę chcieć dla tej osoby niczego złego. Przeciwnie, mam pragnąć dla niego dobra i to dobra takiego prawdziwego, a prawdziwym dobrem jest to, żeby był zbawiony. Bo to jest patrzenie na koniec, tak? Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. I na tym polega właśnie ta sprawiedliwość. Człowiek sprawiedliwy często wspominany jest w Piśmie Świętym. Wyróżnia się stałą prawością swoich myśli, prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. Czytamy na przykład w Księdze Kapłańskiej: nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. To jest jak ta Temida, która powinna sądzić, prawda? Ma zasłonięte oczy opaską i ma wagę. No wiemy, że niestety ci, którzy mają wagę i powinni mieć oczy przesłonięte opaską, żeby nie patrzeć, czy przyszedł do nich bogaty, czy biedny, mają na przykład w sądach napisy, te koszulki z napisem Konstytucja i już wiemy, jaki to jest sędzia. I już wiemy, że jak przyjdziesz i będziesz kojarzony z tą czy z tą stroną, to już ta waga będzie troszeczkę miała odważnik inny na tej szali i na tej szali. No a tak nie może być. Dlatego, że nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego, czytamy w Księdze Kapłańskiej. To jest wspaniały cytat dla sędziów wszystkich sądów. Wspaniały cytat na sędziów. Na Ministerstwie Sprawiedliwości to powinno być napisane. Właśnie to. I na każdym sądzie z Księgi Kapłańskiej, 19 rozdział, 15 wers. Na każdym z sądów. To jest ten cytat. Dalej, męstwo, następna cnota, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. wytrwałość w trudnościach. Widzicie, myślę, że macie takie doświadczenie, że jak czynicie dobro, to jest mnóstwo kłód pod nogami. Jakby jak zło byśmy mieli pełnić, to zwykle jakoś to idzie łatwiej. Jakoś takich przeszkód nie ma za dużo. A jak jest dobro, to tu coś się sypie, tam mnie wzywają, kiedy mam to zrobić. No, przeróżne rzeczy takie są. No nie wiem, czy macie takie doświadczenie. No. Ja mam, że tak jak dobro się ma być zrobione przeze mnie, no to tak gdzieś ciągle coś mnie odwodzi albo sam się odwodzę od tego. Jest jakaś trudność, prawda, w tej wytrwałości i w kontynuacji dobra. Bo zobaczcie, no można coś dobrego zrobić, ale może być taki słomiany zapał albo taka akcja jednorazowa. Że jeszcze na jeden raz przestaje w nas, gdzieś mamy jakiś deficyt, brak wytrwałości w tym, w kontynuowaniu tego. Że to już za dużo, nie, bo to już nie dla mnie, to już nie to. No, ja raz pomogę, ale i zobaczcie, że gdzieś brakuje nam tej wytrwałości. Stałości w kontynuacji dobra, a na tym polega cnota męstwa. Umacnia postanowienie opierania się pokusom, przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed własną śmiercią. To jest cnota męstwa, patrzcie jak ona jest potrzebna. Przezwyciężyć strach przed śmiercią. Do stawiania czoła próbom i prześladowcom. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nic więcej uczynić nie mogą. Tak może powiedzieć człowiek mężny. Człowiek bez cnoty męstwa będzie tutaj bardzo bojaźliwy. I nie mówię tego, że to źle, tylko mówię, że nie ma wtedy jeszcze tej wyćwiczonej w sobie takiego nastawienia na przezwyciężanie jakby prób i prześladowań. Widzicie, ci męczennicy, którzy wytrwali, oni mieli w heroicznym stopniu, takim wręcz bohaterskim cnotę męstwa w sobie. Bo każdy się boi śmierci, każdy się boi bólu. Byłby ktoś nienormalny, gdyby nie bał się tego. Bo ból boli, no po prostu. I to nie jest nic przyjemnego. Utrata życia, rozłąka z bliskimi też nie jest niczym przyjemnym. Jest to ból dla człowieka, ale męstwo pozwala przezwyciężyć to, co jest doczesne, na rzecz tego, co wieczne. Czyli uzdalnia do wyrzeczenia i nawet do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Czy Maksymilian Kolbe, którego jutro będziemy wspominać, czy on się nie bał oddać swojego życia? A jednak, gdy widział człowieka, ojca rodziny, który błaga o życie, wyszedł i powiedział, ja pójdę za niego. Na tym polegało to męstwo. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat, mówi Chrystus. I to oczywiście, ja tak mówię, ale to trzeba w sobie wypracowywać. Ja to mówię do siebie. To nie tak, że ja mam cnotę męstwa, tego umiarkowania, prawda, wszystkie te cnoty kardynalne. Nie, to jest praca właśnie nad życiem duchowym i ksiądz też musi pracować nad życiem duchowym. Księdzu grozi potężna wada, jaką jest pycha. No bo naucza, bo, prawda, mówi kazania, bo to, bo tamto, bo ludzie przychodzą, proszą o poradę tego. Nie, to nie jest żadna mądrość wlana. Księdzu grozi pycha, która ukradnie wszystkie cnoty. I to też jakby trzeba mieć na uwadze, żeby nie być człowiekiem właśnie takim, który da się okraść. Pycha jest złodziejem. I teraz umiarkowanie, to jest ostatnia, na tym sobie może właśnie skończymy. To jest cnota, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych, czytamy w katechizmie. czyli umacnia panowanie woli nad moimi namiętnościami, popędami, nad tym, co no, próbuje mnie uprowadzić, żebym był jak taki prosiaczek, prawda, który... no, który wierzga to w tą sobie stronę. Właśnie chodzi o to, żeby potrafić zachować umiar, żeby... A umiar związany jest też nieraz z umartwieniem, którego dzisiaj ludzie jakby też coraz mniej praktykują. A jak nie praktykujemy umartwienia, to się nie ćwiczymy. Nie będziemy ludźmi z cnotą umiarkowania, czyli umiarkowanymi w znaczeniu takim, że zachowującymi równowagę, jeśli nie będziemy się umartwiać, czyli czegoś rezygnować. Na tym na przykład polegają różnego rodzaju praktyki, choćby wielkopostne, prawda? O których mówimy, żeby ten Wielki Post też nas przygotował. Ale tu nie chodzi tylko o Wielki Post. Tu chodzi o jakby stałą naszą praktykę. Czy ja potrafię sobie czegoś odmówić? Czegoś, co jest ważne nawet, co mi się przyda, ale odmawiam sobie, albo na jakiś czas sobie tego odmawiam, albo nie idę od razu, jak myśl mi przyjdzie, żeby zrobić sobie shopping, to od razu ulegam temu, wydaję 1000 złotych i później się zastanawiam, na jasny gwint ja to wszystko kupiłem, przecież moja szafa się nie zamyka. No bo brakowało mi umiarkowania, roztropności i jeszcze innych rzeczy, ale właśnie tego umiarkowania na pewno tak. Umiarkowanie jest taką zdrową skromnością. Umiarkowanie jakby sprawia, że nie daje się uwieść. Nie idę za zachciankami swego serca. Mamy nieraz ciągotki, zachcianki, prawda? Tego typu. Umiarkowanie nas przed tym chroni. Chroni. I w Starym Testamencie, w Księdze Mądrość Syracha czytamy: nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. W Nowym Testamencie to jest nazywane skromnością, trzeźwością, trzeźwość umysłu. Żeby się nie dać po prostu omamić jakimiś sztucznymi potrzebami. Zobaczcie, że dzisiaj świat reklamy tego wszystkiego, co jest tej komercji, konsumpcjonizmu, właśnie uderza w cnotę umiarkowania. Ty masz być nieumiarkowany, żeby jeść ponad miarę, bo weźmiesz sobie rapacholin, prawda? Jak cię wątroba zacznie bolić, jedz ile wlezie. Jedz ile wlezie. Zjedz 7 schabowych. Do tego sobie jeszcze jakieś tam inne rzeczy weź, prawda? A później sobie weźmiesz rapacholin i wszystko będzie dobrze. No, to jest właśnie nieumiarkowanie. I dzisiaj świat walczy z cnotą umiarkowania bardzo, bardzo mocno. Bo masz być konsumentem, który konsumuje. Masz być tym, który wydaje pieniądze, jak najwięcej pieniędzy. Masz być tym, który ma mieć co chwilę nowy ciuch, bo przecież jest zmiana sezonu, mody, wyprzedaże, sprzedaże, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest godzenie w umiarkowanie. Rozumna skromność, jakoś trzeźwość umysłu. I my nieraz jak pijani chodzimy przecież po tych galeriach. Od sklepu do sklepu, od sklepu do sklepu, od sklepu do sklepu. Jak pijani. No nie ma cnoty umiarkowania w nas. Więc zobaczmy, jakie to wszystko jest życiowe. Wszystko jest życiowe. Pan Bóg jest bardzo życiowy. No my nieraz jesteśmy tacy odrealnieni, a Bóg jest realistą. I chociaż jest w niebie, to twardo stąpa po ziemi. To może tyle, bardzo dziękuję. 1803 do 1809 sobie o tych punktach z katechizmu powiedzieliśmy i oczywiście zachęcam, żeby katechizm Kościoła katolickiego był w każdym domu. Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego to są dwie książki, powiedziałbym, niezbędne dla każdego, kto chce poznawać Chrystusa i także dać uzasadnienie swojej wierze. Temu służy Katechizm Kościoła Katolickiego, dać uzasadnienie swojej wierze, rozumieć wiarę. rozumieć wiarę. Wiara nie jest bezrozumna. Wiara domaga się zrozumienia.